Przygasiliśmy światło z tamtej strony i kamerę dzisiaj tych, co nie są z nami, przestawiliśmy troszkę dalej ode mnie, bo to nie jest aż tak widoczne, żebyście, tak potrzebne, konieczne, żebyście mnie dobrze widzieli, a chciałbym, żeby ci, którzy nie mogą być też w kaplicy, mogli widzieć lepiej ekran, chciałem powiedzieć, no ścianę, na którą rzucamy poszczególne przezrocza przygotowane, ponieważ będziemy dzisiaj tam patrzeć, będziemy rozważać metodą werset po wersecie Słowo Boże z pierwszego listu do Tesaloniczan z 4 rozdziału od 13 wersetu do końca tego rozdziału, tak jak już wcześniej mówiłem. I pewne myśli, które wierzę, że Pan Bóg dał mi zauważyć, przeżyć, kiedy przygotowywałem się, będę chciał gdzieś to tam pokazać też na slajdach, żeby to może nam łatwiej zapadło potem w pamięć. Jak już mówiłem, przypadł nam dziś bardzo pokrzepiający fragment. On w 18 wersecie, ostatnim wersecie tego fragmentu czytamy: tymi słowami dodawajmy sobie otuchy. I taki roboczy temat w ogóle przyjąłem naszego dzisiejszego wykładu, spotkania: dodawajmy sobie otuchy. To jest myśl przewodnia tego fragmentu. Chciałbym, mam takie marzenie, to jest moje pragnienie na ten wieczór, abyśmy, kiedy będziemy wychodzić z kaplicy, czy kiedy skończy się transmisja, w większości przypadków, żebyśmy do tych pokładów otuchy, które wierzę, że już w sobie mamy na podstawie Słowa Bożego, ponieważ chyba nie jesteśmy w depresji, nie jesteśmy generalnie jakoś tam załamani życiem, mamy jakąś otuchę w sobie, ale będzie dobrze i jest to wolą Bożą też, żebyśmy dodawali wzajemnie sobie otuchy i wierzę, że ten fragment, który rozważymy, właśnie będzie takim kolejnym dodatkiem. Od wielu tygodni już rozważamy list do Tesaloniczan i wiele słów zostało wypowiedzianych. Ciężko jest tak naprawdę, by wszystko streścić w jednym zdaniu. Jeżeli by tak podać jeden temat całego listu, to nie jest to łatwe zadanie, ale pastor Piotr Zaremba, który jest tłumaczem tego przekładu, o który się opieram, on podjął się takiego trudnego zadania i napisał tutaj, jaki jest temat tego listu. Powtórne przyjście Pana Jezusa dniem zwycięstwa dla wierzących. Jeżeli mielibyśmy tak w jednym zdaniu powiedzieć, o czym jest ten list, to właśnie ten cały list streszcza się w tym zdaniu, że powtórne przyjście Pana Jezusa jest dniem zwycięstwa dla wierzących. I my dzisiaj już będziemy konkretniej dotykać tematu właśnie powtórnego przyjścia Pana Jezusa. Kuba dwa tygodnie temu słusznie zauważył, że autorzy, bo wiemy, że Paweł, Tymoteusz i Sylwan są autorami tego listu, oni rozpoczęli jakby taką kolejną część, ważną część tematów, że ten list można by podzielić na pierwsze 3 rozdziały, które tam dotykają różnych takich kwestii, powiedzmy technicznych, obrony, a wyjaśnienia dotyczących ich misji, postawy, służby. Paweł tam tłumaczy, dlaczego nie może wrócić, pisze o swojej tęsknocie, o tym, jak wysłał Tymoteusza. To wszystko już rozważyliśmy. Wiemy, że Tymoteusz też powrócił, przekazał informacje. One są ogólnie budujące, bo taki wyłania nam się obraz Tesaloniki, wierzących w Tesalonice, że to byli ludzie, których można stawiać jako wzór. Ale też wiemy, że Tymoteusz przekazał pewne rzeczy, które wymagały jeszcze być może jakiejś poprawy, czy tak jak czytaliśmy, że chociaż jest dobrze, to jeszcze tym bardziej celujcie w tym. I tym takim fragmentem przejściowym jest końcówka 3 rozdziału, 3 wersety, które Emanuel rozważał, to już było chyba 3 tygodnie temu, jeżeli mnie pamięć nie myli. Tam zauważyliśmy, że pojawiały się 3 elementy. Kuba też to 2 tygodnie temu wspomniał, że jest mowa o miłości, o uświęceniu i o powtórnym przyjściu. Takie główne tematy, które już będą się w tej drugiej części listu powtarzały. Można powiedzieć, że ta pierwsza część to takie pierwsze danie, a my już przeszliśmy do drugiego dania. Mamy mięsko teraz takie i tym się karmimy. I fragment sprzed 2 tygodni, pierwsze 12 wersetów 4 rozdziału wyczerpuje jakby te pierwsze 2 elementy. Mowa o miłości i o uświęceniu. O tym rozmawialiśmy 2 tygodnie temu. Jak powinni Tesaloniczanie wierzący tam i my prowadzić nasze życie, w jaki sposób powinniśmy odróżniać się od od świata, od naszego otoczenia. A teraz już do końca listu od dzisiaj będziemy zajmować się kwestią powtórnego przyjścia i różnych tam aspektów związanych z naszą nadzieją, z naszą tęsknotą, że Pan Jezus, tak jak obiecał, On przyjdzie. I wierzę, że też te słowa właśnie dzisiaj dodadzą nam otuchy i rozpoczniemy od przeczytania tego fragmentu. Chciałem zaproponować, o może małe te litery, ale będę czytał na głos, jakie to tłumaczenie, to właściwie jest parafraza Nowego Testamentu, Słowo Życia, i mogliby się niektórzy zdziwić, że parafrazę będziemy czytać. Będziemy zaraz się opierać o tłumaczenia takie różne, ale ja lubię czasem wracać do Słowa Życia, do tej parafrazy, która w bardzo zrozumiały sposób, takim językiem potocznym przedstawia te myśli, bo to tłumaczenie, jakby tak nazwać, ono jest z języka polskiego na język polski. Nie? To jest tak, że wzięli przekłady i rzeczy, które były trudne do zrozumienia, żeby przede wszystkim tą myśl i sens przekazać takim językiem, żeby nawet dla tych, którym ciężko jest odnaleźć się w Piśmie Świętym, żeby mogli czytać właśnie Słowo Życia i znaleźli w tym piękne myśli. I posłuchajmy, jak brzmi ten fragment właśnie w parafrazie, w Słowie Życia. Przyjaciele, chcemy teraz rozwiać waszą niewiedzę na temat tego, co się dzieje z ludźmi wierzącymi po śmierci, byście nie rozpaczali jak ci, którzy nie mają nadziei. Jeżeli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to możemy być pewni, że Bóg razem z powracającym Jezusem przyprowadzi tych, którzy zmarli jako wierzący. Posłuchajcie więc słów samego Pana. My, którzy na ziemi doczekamy Jego przyjścia, nie spotkamy Go szybciej niż ci, którzy już umarli. Pan zstąpi z niebios na specjalne wezwanie, na głos Archanioła i dźwięk trąby Bożej. I najpierw ożyją zmarli wierzący. A wtedy my, jeszcze żyjący, jednocześnie z nimi zostaniemy pochwyceni ku obłokom na spotkanie z Panem. I już na zawsze z Nim pozostaniemy. Dodawajcie więc sobie nawzajem otuchy tą dobrą wiadomością. Troszkę inne brzmienie niż przywykliśmy. Może czytaliście wcześniej ten fragment właśnie w innym przekładzie. Chciałbym, żeby to wybrzmiało, bo zwłaszcza w takim tłumaczeniu, w takiej parafrazie, to trzeba przyznać, że ten tekst, który nam dzisiaj przypada, nie jest trudny w zrozumieniu. Nie ma tutaj jakichś takich rzeczy, żeby się wszyscy łapali za głowę, jak to przetłumaczyć, jakie to jest słowo tam użyte. Pod taką kwestią formalną tłumaczenia tego tekstu, on nie jest trudny, jest zrozumiały, ale jednocześnie ten tekst, który dzisiaj rozważamy, on jest trudny do przyjęcia dla wielu osób, ponieważ to się nie mieści w głowie, że to tak ma właśnie wyglądać. No bo jak? Bo to jest coś nienaturalnego, coś, z czym się nikt nie spotkał i kiedy ktoś, kto nie ufa Pismu Świętemu, słyszy, że my coś takiego zaczynamy opowiadać, jak to będzie, to nie jest ludziom łatwo tego przyjąć. Jest to Słowo Boże skierowane do tych, którzy doświadczyli rozstania z bliskimi, śmierci bliskich, ale Paweł nie odnosi się tutaj do wszystkich przypadków. I to chciałem też zwrócić naszą uwagę. W pierwszej kolejności te słowa są skierowane właśnie do takich ludzi wśród wierzących tam w kościele w Tesalonikach, którzy w niedawnym czasie się z kimś z bliskich pożegnali. I dotykamy dzisiaj kwestii śmierci, ale nie śmierci ogólnie wszystkich ludzi, bo te słowa dzisiejsze, te kilka wersetów, ono ma zastosowanie do tych ludzi, którzy umarli, wierząc w Pana Jezusa, do tych, którzy zaufali Mu, powierzyli Mu swoje życie i wyznali to, że On jest ich Panem, czyli ludzi wierzących. I my niestety też w ostatnim czasie, to jest wyjątkowo aktualne słowo, już Kuba wspominał o tym, mieliśmy kilka pożegnań i te słowa dzisiejsze, wierzę, że one dodają otuchy, kiedy my mamy pewność, kiedy wiemy, tak jak w przypadku Marka, którego niedawno żegnaliśmy, czy Mariusza, którego niedawno żegnaliśmy, że to byli ludzie odrodzeni. w pełni te słowa mają zastosowania do tego, jak my oczekujemy potem spotkania też z nimi w przyszłości. Te słowa możemy też, tak jak ufamy, odnieść do Kazimierza, który w ostatnim momencie swojego życia się nawrócił, czy tak jak ufamy, że Cezariusz, który zmarł z niedzieli na poniedziałek, w piątek będzie pogrzeb, ufamy, że te słowa są w tym ich przypadku również do zastosowania, ale one nie tyczą się każdego umarłego. Nie mamy prawa na podstawie tego fragmentu każdego pocieszać, każdemu dodawać otuchy w taki sam sposób, bo jeżeli wiemy, że ktoś nie przyjął Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, nie mamy takiej pewności, nie mamy takiej nadziei, to ten fragment tutaj nie ma zastosowania. I tak właśnie metodą, werset po wersecie, omówimy sobie ten fragment Słowa Bożego i wierzę, że w ten sposób dodamy sobie otuchy. Werset 13. Zaczynamy. Ja zostawię to wyświetlone przez jakiś czas, bo tutaj są różne przekłady. Ja będę się opierał przede wszystkim na ten przekład Słowa Nowego Przymierza, który mówiłem, tłumaczony przez pastora Zarembę i z niego będę czytał, ale też jakbyście chcieli popatrzeć, to Biblia Warszawska, Poznańska, przekład interlinearny KUL-u, czyli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Nowa Biblia Gdańska, ukłon w stronę Kuby. Można spojrzeć i porównywać sobie na bieżąco też, kiedy będziemy rozważać te słowa. 13 werset. Nie chcemy też, bracia, abyście byli nieświadomi losu tych, którzy zasnęli. Nie musicie się smucić jak ludzie bez nadziei. Kuba 2 tygodnie temu trochę wyszedł przed szereg i pod koniec już omówił faktycznie ten werset, poruszył te kwestie, bo to się wszystko wiąże z tym, co było mówione i jak 2 tygodnie temu mówiliśmy, że w takich różnych sferach, jak kwestia, gdzie możemy pracować, jak nasze życie powinno wyglądać, na czym powinno ono, jak to uświęcenie, czy miłość powinna być widoczna wśród nas, tak samo właśnie w kwestii naszego pożegnania, kiedy umrą nasi znajomi wierzący, my też powinniśmy odróżniać się od tego świata. My inaczej godzimy się ze śmiercią, inaczej przeżywamy żałobę niż ludzie w tym świecie, którzy nie mają nadziei. I ten tekst również łączy się, ten fragment, z kwestią wychodzenia z pogańskich praktyk. Nawrócenie się do Jezusa sprawia, że zyskujemy nowe, inne życie. Tak powinno być i myślę, że tego doświadczamy, że w poszczególnych sferach życia myślimy inaczej i działamy inaczej niż wcześniej, czy nasze otoczenie, w którym na co dzień się znajdujemy. I powinniśmy odróżniać się od świata w naszym postępowaniu. Ja bym powiedział, że powinniśmy wręcz kontrastować z tym światem. Różne przykłady sobie właśnie rozmawialiśmy 2 tygodnie temu, że nie każda praca na przykład jest godna chrześcijanina. I tak samo dzisiaj rozmawiamy o śmierci, rozmawiamy o pogrzebie, rozmawiamy o rozstaniu. W tym też my inaczej powinniśmy do tego podchodzić. Kuba mówił, że jest to dobra możliwość, aby świadczyć temu światu teraz, tutaj jak jesteśmy, żeby złożyć świadectwo. I myślę, że pogrzeb może być wspaniałą ewangelizacją dla ludzi w tym świecie. To się może wydawać wręcz absurdalne, ale no my tego doświadczyliśmy. Samka niedawno żegnaliśmy, przecież to też niewiele czasu upłynęło. I wiemy, że dla ludzi, którzy są w tym świecie, którzy nie poznali Boga, kiedy zderzają się wręcz z tym, jak my się żegnamy z bliskimi, nie żegnamy się tam po katolicku, tylko jak ich żegnamy, to jest to moment, idealny moment, kiedy ludzie są otwarci, bo ludzie nie odmówią, żeby przyjść na pogrzeb, nawet, bo tak do kościoła to nie przyjdą, ale to jest jedno wydarzenie, to jest moment, kiedy możemy zasiać w ludziach wiarę, kiedy możemy pokazać naszą nadzieję, kiedy możemy faktycznie złożyć świadectwo, że jest inaczej. My żyjemy w kraju pogańskim. Katolickim, chrześcijańskim się mówi, ale w praktyce życia w kraju pogańskim, troszkę o tym wspominaliśmy już, że te różne... My jesteśmy o dziwo bardzo bliscy Tesalonikom sprzed 2000 lat, gdzie dopiero chrześcijaństwo wkraczało, gdzie dopiero wiemy, że Paweł tam był krótki czas, parę tygodni, 3 tygodnie, może tam miesiąc, może troszkę dłużej. I oni jeszcze nic nie wiedzieli i byli w wielkim mieście, gdzie tam różne się fronty przewijały, gdzie byli różni nauczyciele i szkoły filozoficzne. A my żyjemy 2000 lat później niby w chrześcijańskim kraju, a też ciągle pokutuje takie pogańskie myślenie, które również dotyka tej strefy śmierci. Tego, to w ogóle o tym się nie mówi, to jest takie tabu i potem ludzie w listopadzie się modlą. Moja mama na poczcie przyjmuje te różne wpłaty na mszę za kogoś tam, za zmarłych. To jest tak przerażająco pogańskie i dalekie od ducha Biblii. Generalnie msza w intencji kogoś, kto zmarł. Wyobraźnia tego, że on jest gdzieś w czyśćcu, tego nie znajdujemy w Słowie Bożym. Więc my dzisiaj mamy podobną rolę, jak i wtedy tamci wierzący być wzorem w swoim otoczeniu, tak i my dzisiaj, o dziwo, niestety, po tak długim czasie chrystianizacji Europy, wciąż również w pogrzebie możemy składać świadectwo prawdziwej, biblijnej wiary i podejścia do tego, ponieważ Słowo Boże, dzisiejszy fragment, mówi nam na ten temat, jak się sprawy mają też również w tej kwestii. W tym pierwszym wersecie, 13 wersecie na 4 rozdziału, chciałbym zwrócić uwagę na trzy rzeczy. I tak podkreśliłem, na ile to było możliwe, o które słowa mi chodzi. Pierwsze, co chciałbym zwrócić uwagę, to że autorzy tego listu mówią, nie chcemy. Od tego się zaczyna nasz fragment, że oni czegoś nie chcą. Wiemy, że Paweł tęsknił do tamtego zboru, niepokoił się o tamten młody zbór na tyle, że wysłał właśnie tam Tymoteusza, aby się wywiedział o wszystkim. Tymoteusz do niego wrócił, przekazuje pewne informacje i się okazuje, że tam są pewne braki. Braki wiary, pewnie braki wiedzy, bo czegóż się spodziewać, żeby po miesiącu czy dwóch nawet intensywnej pracy, żeby wszystko przekazać. Paweł miał taki niepokój pewnie dlatego, bo przedwcześnie został stamtąd wyrwany, bo musiał uchodzić i wiedział, że on nie skończył jeszcze tej pracy i bał się, że może jakieś takie, że oni nie wszystko wiedzą, że mogą pobłądzić. Kiedy dowiedział się, jakie są ich braki, to reaguje. I dlatego pisze tutaj, nie chcemy. Liczba mnoga tutaj się pojawia, bo to tych trzech autorów tego listu wymienionych, oni wspólnie pewnie tam siedli i się dogadali, nie chcemy, żeby tak było. Czego oni nie chcą? Tu widzimy też, że to, że oni nie chcą czegoś, to pcha ich do konkretnych działań. W tym przypadku to sprawiło, że oni piszą ten list, żeby wyrazić to, czego oni nie chcą. Kiedy my czegoś chcemy zazwyczaj w życiu, to sprawia, że my coś robimy, ale czasem jak czegoś nie chcemy, chcemy czegoś uniknąć, to też nas motywuje do działań. I to już jest taka pierwsza lekcja dla mnie z tego fragmentu, że Paweł, Sylwan i Tymoteusz poprzez własny przykład uczą nas postawy dojrzałości chrześcijańskiej, która wyraża się w takiej wzajemnej trosce o innych. Oni podjęli trud, po pierwsze, wywiedzieć się, co się dzieje w tamtym zborze, a gdy dowiedzieli się o pewnych brakach, to oczywiste, że się modlą o ten zbór, ale też podejmują konkretne działanie. Piszą ten list, przekazują naukę apostolską, bo nie chcą, aby tamci wierzący trwali w niewiedzy. Co my robimy, kiedy dowiadujemy się o niewiedzy młodych wierzących? Czy zdarza wam się, że dowiadujemy się, że w rozmowie wyjdzie na przykład, że ktoś po prostu nie ma o czymś pojęcia. Czy zapala w nas to taką motywację, żeby coś z tym zrobić? Czy nie chcemy, żeby tak było? Bo jeżeli nie chcemy, żeby tak było, jeżeli martwi nas to, że my już mamy jakieś poznanie, a ludzie, z którymi się spotykamy, ludzie wierzący, się okazuje, że zupełnie o czymś nie wiedzą, to powinno w nas zmotywować nas do tego, żeby też poświęcić im czas, żeby wprowadzić ich w naukę apostolską, żeby, nie wiem, spotkać się, umówić się na obiad, kawę i pewne rzeczy wyłożyć i postarać się, żebyśmy mieli, na ile jest to tylko możliwe, pełnię poznania. Druga rzecz, na którą chciałem właśnie zwrócić uwagę, oni nie chcą, abyście byli nieświadomi. W przekładzie KULU jest tutaj, nie chcemy pozostawiać was w niewiedzy. Wszyscy byliśmy nieświadomi na jakimś etapie naszego życia. I praktyczne chrześcijaństwo, bycie uczniem Jezusa polega na tym, że my mamy właśnie nie pozostawać w niewiedzy. Podążanie za Jezusem oznacza, że nasz stan się zmienia, że my jesteśmy w pewnym procesie, że my nie jesteśmy tacy sami, jak się nawróciliśmy 10 lat temu, to się nic nie zmieniło. My z tego stanu nieświadomości powinniśmy stale zmierzać do świadomości. I po to też przychodzimy, po to jakbyśmy wystarczyło, że już się nawróciliśmy, to byśmy odwołali środowe wykłady, bo gdzie tam wieczorem jechać. Ale my też jesteśmy tutaj, żeby budować naszą świadomość, żeby dowiadywać się nowych rzeczy. I powinno tak też być właśnie, że młodzi wierzący, którzy wielu rzeczy na początku nie wiedzą, oni za jakiś czas powinni je wiedzieć. To nie jest nic dziwnego, że nie wiem, ktoś przyszedł na trzecie, czwarte nabożeństwo, ktoś go zaprosił i on o wielu rzeczach nie wie. Przyjmuje po prostu tak jak... Ale jeżeli ten ktoś jest z nami piąty rok, to stan jego wiedzy powinien się zmieniać. To nie jest nic dziwnego, że wierzący w Tesalonice różnych rzeczy nie wiedzieli, że mieli pewne braki, bo to są wszyscy młodzi wierzący. Ale Paweł właśnie nie chce się z tym pogodzić i robi konkretne działania, pisze ten list, żeby oni nie pozostawali w niewiedzy. Na ile jest to tylko możliwe. A naturalnie to działa potem w ten sposób, że ci, którzy byli w niewiedzy, jak przeszli z nieświadomości do świadomości, potem mogą przekazywać to dalej. Wiemy, że zbór w Tesalonice miał taką rolę w ogóle na tam cały tamten rejon Macedonii. To już czytaliśmy o tym, że oni byli wzorem dla innych w miłości, w różnych rzeczach. I wierzę, że po tym liście, po zastosowaniu tego, po tym jak się im inni wierzący z innych miast przyglądali, na przykład jak oni radzą sobie z żałobą, to też wpływało na to, że ta świadomość, ta wiedza rozszerzała się wśród wszystkich wierzących. Jak mówiłem już w omawianym fragmencie, chodzi o świadomość losu wierzących, którzy umarli, ale jestem przekonany, że ta zasada zyskiwania świadomości jest szersza. Ona nie aplikuje się tylko do jednej kwestii, ale ogólnie nasze poznanie powinno wzrastać i taką myśl znajdujemy chociażby w drugim liście Piotra, gdzie czytamy: rozwijajcie się natomiast w łasce oraz w poznaniu naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Rozwijajcie się w łasce oraz w poznaniu. To znaczy, że to jest proces. I tej łaski coraz więcej możemy doświadczać, im bliżej jesteśmy Pana, ale nasze poznanie, zrozumienie różnych kwestii, ono też powinno wzrastać i to powinno być widoczne dla innych. Bardzo niedobrze jest, gdy zatrzymujemy się w poznaniu Pana, ponieważ jest to proces, który ma trwać. I nie trzeba tutaj nawet szukać jakiejś wielkiej ilustracji, bo rodzice różni tutaj, którzy mają dzieci, no to chyba wiedzą, że chcą widzieć, obserwować stale rozwój. Że jeżeli nie widać tego, żeby dzieci się rozwijały, to znaczy, że chore są, niedorozwinięte, przepraszam za wyrażenie. To znaczy, że może brakuje jakichś składników, może czegoś trzeba dietę uzupełnić, trzeba zbadać, trzeba sprawdzić, co się dzieje. Bo my się cieszymy, jak się rodzi dziecko, ale jeżeli inne, które się w tym samym czasie urodziły, już wszystkie gadają i biegają, a nasz ten tam bąbelek słowa nie chce powiedzieć, to zaczynamy się martwić. Inny też jest pokarm dla dzieci, a inny dla dorosłego. I to też się przenosi na grunt duchowy jak najbardziej. W liście do Hebrajczyków przecież czytamy: biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzeba wam kogoś, kto by was uczył elementarnych zasad zawartych w wyroczniach Boga. Potrzebujecie mleka, a nie pokarmu stałego. Ten zaś, kto się karmi mlekiem, nie doświadczył jeszcze nauki o sprawiedliwości. Jest on niemowlęciem. Pokarm stały jest dla dojrzałych, którzy dzięki doświadczeniu mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania między dobrem a złem. Właśnie rozwój naszego poznania, wzrastanie w poznaniu, nie pozostawanie w tym stanie nieświadomości, w którym Paweł nie chce pozostawić wierzących w Tesalonice, sprawia, że dopiero dojrzejemy do tego, że będziemy w stanie sami potem, będziemy wyćwiczeni, będziemy mieli władze poznawcze, żeby rozróżniać, co jest dobrem, a co złem. Takie młode społeczności, młodzi wierzący często nie mają jeszcze w sobie tych władz poznawczych, żeby to rozróżnić. Takim młodym wierzących łatwo gdzieś tam zwieść, łatwo oni gdzieś odpadną i dlatego wymagają takiej troski i dlatego Pawła to ciągle męczyło, że on powinien tam wrócić, bo nie wie, co się z nimi dzieje. Zdiagnozować problem to jest jedna sprawa, ale to jest dopiero początek. Najlepsza diagnoza bez podjętego leczenia czy naprawy, jaką ma korzyść? To, że wiemy, że coś jest nie tak, że wiemy, co jest nie tak. Ja mam w samochodzie jakąś tam usterkę, ja już wiem, co z nią jest nie tak, ale jaką ja mam z tego korzyść, skoro nic z tym nadal nie zrobiłem? No po prostu wiem, ale to mnie nie ratuje od tego, że auto nie w pełni funkcjonuje jak powinno. To, że zdiagnozujemy jakąś chorobę i nic z tym nie robimy, jaki z tego pożytek? I tutaj widzimy właśnie, że Paweł dzięki też tej misji Tymoteusza zdiagnozował pewne braki i podejmuje konkretne działanie. I to też przekładajmy na nasze życie duchowe, jeżeli doświadczamy tego, możemy dokonać autodiagnozy, że widzimy, że mamy pewne braki, to trzeba też podjąć konkretne kroki, to trzeba działać. Jeżeli zdiagnozujemy, przepraszam za to wyrażenie, u kogoś z naszych bliskich, znajomych, z innych wierzących, że widzimy, że coś jest nie tak, to też trzeba podjąć działanie. List do Tesaloniczan jest zastosowaniem odpowiedniej terapii, by zaradzić na ten zdiagnozowany problem podczas wizyty Tymoteusza. I jeśli oni podjęli się tej terapii, jeżeli przyjęli te słowa listu jako słowo nie ludzkie, ale słowo Boże, to wierzę, że dzięki temu właśnie tamci wierzący, oni już nie trwali w nieświadomości. Paweł nie chciał ich pozostawiać w tej niewiedzy. I to by mogło dopiero spowodować, że to poznanie wpłynie na praktykę ich życia i wierzę, że tak było, że oni dzięki temu mogli stać się kontrastem dla ludzi w swoim otoczeniu, że tak jak czytamy, to jest trzecia rzecz z tego pierwszego wersetu, którą chciałem zauważyć, nie musicie się smucić jak ludzie bez nadziei. To jest właśnie, widzimy, że dopiero ta świadomość rzeczy, poznanie odpowiednie, ono sprawia, że my mamy podstawę, żeby żyć inaczej, żeby odróżniać się od tego świata. I to było naturalne, że w tamtych czasach ludzie popadali w rozpacz, kiedy ktoś umierał, bo nie mieli tej nadziei. Tam różne badania archeologiczne też to wykazują, że te nagrobki, które tam można poczytać jakieś z tamtych czasów, że ci ludzie poumierali bez nadziei. I Paweł wzywa wierzących, przekonuje ich, że tak nie musi być z nami, że my nie musimy się smucić. Również myślę, że możemy w kontekście tego, co się dzisiaj dzieje na świecie, szerzej, nie tylko w kontekście śmierci wierzących ludzi, ale ogólnie patrząc na różne rzeczy, które się dzieją, zastosować tą prawdę, że kiedy my wiemy, mamy odpowiednią wiedzę, odpowiednie poznanie wynikające ze Słowa Bożego, to my naprawdę nie musimy trwożyć się jak ludzie w tym świecie, jak ludzie, którzy nie mają nadziei. Naszą nadzieją jest Chrystus i obietnica Jego powrotu w chwale. Ta obietnica prowadzenia przez Ducha Świętego. I żeby ta nadzieja nasza była żywa, to właśnie bardzo ważne jest to, abyśmy stale wzrastali w poznaniu. Innymi słowy, nie wolno nam pozostawać w niewiedzy. Powinniśmy coś z tym robić, jeżeli mamy jakąś niepewność, mamy niepokój w naszym sercu, jeżeli wiemy, że pewnych rzeczy nie rozumiemy, to szukajmy odpowiedzi u starszych wierzących, przede wszystkim w Słowie Bożym. Zróbmy coś z tym. W pierwszym liście Piotra czytamy, w 3 rozdziale, w 15 wersecie, na Panu, na Chrystusie skupcie się raczej w swoich sercach. Dzięki temu będziecie zawsze gotowi do obrony przed każdym, kto zechce, byście mu wyjaśnili, dlaczego żyjecie nadzieją. W Biblii Warszawskiej tam jest to przetłumaczone, żebyśmy mogli wytłumaczyć się z naszej nadziei. Bardzo lubię to wyrażenie, wytłumaczenia się z naszej nadziei. To znaczy, że my musimy, żeby coś móc wytłumaczyć, to musimy najpierw to dobrze znać. Musimy wzrastać w naszym poznaniu i wtedy zyskamy dopiero taką świadomą nadzieję. I to daje nam dopiero możliwość, abyśmy żyli inaczej niż ten świat. Mówiłem już, że ten tekst dzisiaj dotyczy śmierci ludzi wierzących. I to właśnie zrozumienie naszej nadziei, a zatem umiejętność wytłumaczenia się z niej sprawia, że również w tej dziedzinie egzystencji na ziemi jesteśmy kontrastem dla tych ludzi, co są w tym świecie. To to, jak już wspomniałem, różne badania też udowadniają, że w tamtych czasach ludzie popadali w rozpacz, już tam nie mówiąc o tych szkołach filozoficznych różnych, które tam nawoływały do zachowania spokoju. Praktyka była taka życia, że ludzie rozpaczali rzeczywiście, bo nie mieli nadziei na przyszłość. I tak sobie pomyślałem, bo tam czytałem, teraz nie będę tego czytał, ale tam różne napisy z nagrobków z tamtych czasów, takie właśnie smutne. Po wielu ludziach zostaje tylko tyle na tym świecie, jak nagrobek. I jak jesteśmy na cmentarzu, to nas czasem pobudza do myślenia o śmierci, to jest naturalne. Nasze nagrobki nawet mogą złożyć świadectwo, że my mamy nadzieję. Pamiętam, jak z Olą, z Patrykiem rozmawialiśmy, jak zastanawialiście się, jaki tekst wybrać, żeby jedno zdanie, żeby nieść jakąś nadzieję ludziom, żeby złożyć świadectwo o naszej wierze. I to też jest piękne. Ja to właśnie widzę, że podstawą naszej nadziei jest między innymi ten fragment, że nawet nasze pogrzeby i nasze nagrobki mogą świadczyć o chwale Bożej i o naszej prawdziwej, szczerej nadziei. Ja wierzę, że ten list sprawił, że pogrzeby w Tesalonice straciły coś ze swojej ponurości potem i rozpaczy. Pogrzeb tych, którzy zasypiają w Panu, ma zupełnie inny charakter niż pogrzeb tych, którzy nie znali Pana. Doświadczyliśmy tego nieraz. Ja powiedziałbym nawet, przyszła mi taka myśl, kiedy się przygotowywałem, że im bardziej czyjeś życie tu na ziemi ze względu na Jezusa odróżnia się od życia tego świata, tym bardziej również różni się pogrzeb takiej osoby. Im bardziej nasze życie jest tutaj inne niż ludzi w naszym otoczeniu, ten pogrzeb też to będzie widać. Ja miałem okazję być na wielu pogrzebach, powiem, naszych i nie naszych, kilku. I bardzo mam taki obraz ciągle żywy w mojej pamięci, jak byłem w Warszawie na pogrzebie męża jednej kobiety, z którą pracowałem. I widziałem po prostu, jak to się mówi, czarną rozpacz. Nie jestem w stanie w ogóle zapomnieć jej twarzy, tego całego, tej beznadziei, tego bólu wyrażonego w tym, że nie ma... I chociaż tam odprawiali różne rzeczy, bo im msza była i tam zapłacone za modlitwy, i to widać, że ludzie nie wierzą w to, skoro tak bardzo rozpaczają, skoro nie mają nadziei. I mam świeżo w pamięci pogrzeb brata Marka, gdzie naprawdę szczerze mogliśmy zaśpiewać radosne pieśni. Kto się zaintonował i śpiewaliśmy. I wierzę, że to było świadectwem i to potrząsa też ludźmi z tego świata. Jednego tam człowieka potem odwoziłem tutaj do Gdańska z Pruszcza, sąsiada Marka, i on mówił, że nigdy nie był, a to już starszy człowiek, że nigdy nie był na takim radosnym pogrzebie. I to nie chodzi o jakieś tam zaklinanie rzeczywistości, że my teraz udajemy, że nam nie jest smutno, bo przychodzi czas rozstania, ale de facto my nie jesteśmy, nie musimy być smutni jak ludzie bez nadziei. O tym mówi dzisiejszy fragment. Ale kluczowe jest to, że my mamy konkretną podstawę, żeby mieć tą nadzieję. Właśnie my nie zaklinamy rzeczywistości, nie negujemy tego. My mamy podstawę, żeby nie smucić się jak ludzie bez nadziei. I o tym czytamy w wersecie 14. Otóż jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa poprowadzi wraz z Nim do wieczności tych, którzy zasnęli. I z tego wersetu też chciałbym trzy myśli szybko takie zebrać. Pierwsze tutaj, co mnie zwróciło moją uwagę, to wyrażenie w różnych przykładach, to jest różnie oddane, ale chodzi o ten kontrast taki, czy może ciąg przyczynowo-skutkowy. W przekładzie tym słowa Nowego Przymierza czytamy: otóż jak, tak też. W przekładzie Biblii Warszawskiej: albowiem jak coś, tak też coś my robimy. Czy w przekładzie Biblii Poznańskiej: jeśli bowiem jest warunek A, to musimy, i tutaj się pojawia B. Przyczyną wiary naszej, w ogóle właśnie to ja sobie tak zatytułowałem tutaj jako podpunkt, że jest to wiara przyczynowo-skutkowa. I przyczyną naszej wiary jest śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. I to musi się, powinno się przekładać na nasz spokój co do losu zmarłych ludzi wierzących. Jeśli prawdziwie wierzymy, to też to widać w naszym działaniu albo przyjmowaniu różnych rzeczy, które do nas przychodzą, na nas przychodzą. Niedawno używałem tej ilustracji, że jakbym wiedział, że idzie powódź i ktoś by mi powiedział, że tutaj zaraz będzie dużo wody za parę godzin, a ja bym powiedział tak, tak, wierzę, abym siadł z książką i tam sobie dalej czytał, to znaczy, że nie wierzę. To znaczy, że spełniam niby warunek A ustami, ale nie idzie za tym B. Jeżeli w coś prawdziwie wierzymy, i to właśnie ten fragment nam pokazuje, jeżeli otóż wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, jeżeli tak wyznajemy, tak też wierzymy. To jest jedno wynika z drugiego, musi wynikać. Jeżeli w to wierzymy, to musimy też wierzyć w to, że Bóg przez Jezusa poprowadzi wraz z Nim do wieczności tych, którzy zasnęli. I to jest właśnie ta druga rzecz, którą tutaj podkreśliłem. Nasza wiara, jeżeli wierzymy, że Jezus zmartwychwstał, to od tego zależy nasza wiara w zmartwychwstanie, w zmartwychwzbudzenie tych, którzy umarli, wierząc w Jezusa. To właśnie zmartwychwstanie sprawia, że Jezus faktycznie jest Synem Bożym. I to sprawia, że naprawdę wierzymy, że On ma władzę nad śmiercią. Można powiedzieć, że sprawa zmartwychwstania decyduje o tym, kim był Jezus. Nie jeden, kto gdzieś tam próbował obalić chrześcijaństwo, zaczął badać właśnie sprawę zmartwychwstania, bo o to wszystko się rozbija, o zmartwychwstanie. Jeżeli ono było prawdziwe, to Jezus prawdziwie był Synem Bożym. Jeżeli nie zmartwychwstał, to widocznie był jakimś wariatem, szarlatanem, obłąkanym nauczycielem, który opowiadał dziwne rzeczy. Wiara, sprawa zmartwychwstania decyduje o tym, kim był Jezus, ale nasza wiara w zmartwychwstanie decyduje o tym, kim jesteśmy my. Jeżeli prawdziwie wierzymy w zmartwychwstanie, to jesteśmy chrześcijaninami. Jeżeli nie wierzymy w zmartwychwstanie, to wiemy, co mówi Słowo Boże. Niedawno rozważałem też ten fragment, ale przeczytajmy dla kontekstu z pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdział, od 17 do 24 wersetu te słowa. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna nasza wiara, nadal ciążą na was grzechy. Ponadto ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli Chrystus jest naszą nadzieją tylko w tym życiu, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania. Tymczasem Chrystus zmartwychwstał i jest pierwszym zwiastunem zmartwychwstania tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przez człowieka wkroczyła śmierć, przez człowieka też nadejdzie zmartwychwstanie. Bo jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, każdy w swoim porządku. Jako pierwszy zwiastun Chrystus. Potem w czasie Jego przyjścia ci, którzy należą do Chrystusa. Następnie przyjdzie koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu, gdy usunie wszystkie zwierzchności, każdą władzę i moc. W piękny sposób Paweł to wyjaśnia. Porządek rzeczy, tego, czego się spodziewamy. Dziś kolejny raz ten tekst prowadzi nas do zadania sobie tego śmiertelnie ważnego pytania. Czy wierzysz w zmartwychwstanie? Jeśli tak, to mamy nadzieję życia wiecznego. Jeśli nie wierzymy prawdziwie w zmartwychwstanie i chodzimy do kościoła, to Słowo Boże mówi, nie ja, że jesteśmy najbardziej pożałowania godni. Trzecia rzecz, którą chciałbym zauważyć w tym wersecie, to jest to, że tutaj jest użyte wyrażenie ci, którzy zasnęli. I Paweł z pełną determinacją, on ciągle mówi o tych, którzy umarli, a wierzyli w Jezusa Chrystusa, że oni zasnęli. On nie używa tutaj słowa, że oni umarli, właśnie po to, żeby odróżnić stan tych osób, które zasnęły w Panu, od tych, którzy umierają bez wiary. Jedni umierają, a drudzy nie umierają. Jak to rozumieć? O co tutaj chodzi? Otóż ze Słowa Bożego dowiadujemy się, że ludziom postanowione jest raz umrzeć. Czytamy o tym w liście do Hebrajczyków 9,27 i to jest prawda, która dotyczy ogólnie wszystkich ludzi, którzy się pojawili na świecie, że jest podjęta decyzja przez Pana Boga, że każdy raz umrze. I potem czeka go sąd. Uczniowie Jezusa jednak nie umierają odchodząc z tego świata, a jedynie zasypiają, jak widzimy w tym fragmencie. I dlaczego tak jest? Właśnie dlatego, że człowiek umiera raz. I jeśli umarliśmy wraz z Chrystusem, kiedy się nawróciliśmy, to wtedy drugi raz nie umieramy. Paweł właśnie na to zwraca naszą uwagę. Dlatego on używa tego wyrażenia, że oni zasnęli. To nie jest jego pomyłka, to nie jest jakoś eufemizm, bo się bał napisać o śmierci i nie wypada. Broń Boże, Paweł używa bardzo konkretnych słów, kiedy trzeba. On odróżnia los tych, którzy przyjęli Boga, od tych, którzy go nie przyjęli. A więc ci, którzy za życia umarli, teraz zasypiają. W liście do Rzymian w 6 rozdziale, 3 werset i dalej czytamy: czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć, a zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, my również prowadzili nowe życie. Bo jeśli jesteśmy złączeni z Nim w podobieństwie Jego śmierci, tym bardziej będziemy w zmartwychwstaniu. I parę wersetów dalej od 8 czytamy: jeśli zaś umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim będziemy żyć, mając świadomość, że wzbudzony z martwych Chrystus już nie umrze. Śmierć już nad Nim nie ma władzy. Gdy bowiem umarł dla grzechu, raz na zawsze umarł, a gdy żyje, żyje dla Boga. Podobnie i wy zaliczajcie siebie do umarłych dla grzechu, a jednocześnie do tych, którzy żyją dla Boga w Chrystusie Jezusie. A widzimy, że to nie jest wcale takie łatwe. Warunkiem nadziei jest nasza śmierć. Warunkiem tego, żebyśmy zasnęli, jest to, że my wcześniej musimy w tym życiu umrzeć. I nie w tym wymiarze fizycznym, ale rzeczywiście w wymiarze duchowym powinniśmy umrzeć dla naszego dawnego życia. Czy uważamy się za umarłych? Czy możemy powiedzieć za Pawłem, tak jak on pisał do Galacjan w 2 rozdziale, 20 wersecie: jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już nie ja. Żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. To nie jest wcale takie łatwe, ale do tego nas wzywa Słowo Boże. I jeżeli możemy tak powiedzieć z czystym sumieniem, że nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus, to wtedy naprawdę nie ma w ogóle powodu, żeby się smucić, tak jak ludzie w tym świecie, którzy są pozbawieni nadziei. Wiara przyczynowo-skutkowa polega tutaj na tym, że jeśli A. umarliśmy dla naszego dawnego życia, to wynika z tego B. zyskaliśmy nowe życie i obietnicę życia wiecznego. A. jeżeli umarliśmy raz, to wynika z tego B. nie umrzemy drugi raz. Nie umieramy, zasypiamy. A. jeżeli wierzymy w zmartwychwstanie, to B. wierzymy w zmartwychwzbudzenie. Wierzymy, że Pan poprowadzi tych, którzy zasnęli z Nim. I dalsze wersety od 15 do 17, one opisują to, co wydarzy się w tym owym dniu. I teraz się zajmiemy tym fragmentem już w całości. Ale chciałbym też zacząć od tego, co jest na początku 15 wersetu. To, co tutaj Paweł podkreśla, to wam podajemy jako słowo pańskie. I to tak troszkę na marginesie, ale jest to bardzo ważne, jak, powiedziałbym, ultra ważne jest to, od kogo pochodzi dana nauka. I apostoł Paweł, on przecież nie spisywał księgi biblijnej, on nie pisał pierwszy list do Tesaloniczan i nie pisał, a teraz w 4 rozdziale. To jeszcze nie było świadomości tego, że to stało się, to Duch Święty go natchnął i to sprawiło, że ten tekst jest dzisiaj fragmentem Pisma Świętego, ale ja wierzę, że Paweł w tamtym czasie pisał setki listów różnych i dotykał do różnych też kwestii pewnie mniej duchowych i jakichś tam pozdrowień i nie wszystko, chociaż wierzę, że Duch Święty prowadził Pawła, nie wszystko stało się Pismem Świętym, nie wszystko jest w kanonie, ale widzimy, że Paweł tutaj tak bardzo wyraźnie podkreśla, że to, co wam podajemy jako słowo pańskie, czyli te kolejne wydarzenia, które zaraz będziemy czytać, 15-17 werset, to nie jest wizja Pawła, to nie jest jego jakiś zamysł. To jest Słowo Boże, to jest Słowo Pana, to jest to, co Jezus nauczał i to jest nam przekazane jako coś pewnego. Mówię o tym, podkreślam to, ponieważ kiedy ja się przygotowywałem i też sięgałem potem do różnych komentarzy, to zatrwożyła mnie, na przykład jeden tam baptystyczny komentator uznał, że nie należy odczytywać tego fragmentu dosłownie, gdyż jest to obraz namalowany przez Pawła i tak dalej. I ludzie mają taką tendencję, żeby przyjmować pewne rzeczy, jeżeli coś nam się nie mieści w naszym rozumieniu, bo czegoś takiego w życiu nie widzieliśmy, to jest to ryzyko, żeby coś potraktować jako to jest jakaś tam wizja, wyobrażenie, może tam wierzę, że Duch Święty poprowadził Pawła w ten sposób, żeby wyraźnie to podkreślił. To wam podajemy jako słowo pańskie, ponieważ to, co on dalej nam objawia, coś, co jest unikalne w Piśmie Świętym, bo nie ma innych takich fragmentów, które by nam to opisywały, żeby podkreślić właśnie. Paweł mówi, nie, to nie jest moja wyobraźnia. To nie jest coś, co wam odmaluję teraz jako fantazję, jakby to mogło być. To wam przekazujemy. Różne wam rzeczy przekazujemy od siebie, w innych listach wam przekazujemy od siebie. Tymoteusz przyszedł, przekazał wam pewne rzeczy ode mnie, od siebie, ale to teraz, uważajcie, to jest słowo pańskie. I czego tutaj się dowiadujemy? Przeczytajmy ten fragment. Są może i małe litery, mamy trzy przekłady tutaj. Ja będę czytał z przekładu Nowego Przymierza. To wam podajemy jako słowo pańskie. My, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan zstąpi z nieba z wyraźnym rozkazem przy wtórze głosu Archanioła i przy dźwiękach trąby, w którą Bóg każe zadąć. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi zostaniemy porwani w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak już na zawsze z Nim pozostaniemy. To rzeczywiście brzmi jak opis bajkowy, bo ciężko to sobie wyobrazić, ale to jest Słowo Boże, to jest Słowo Pańskie, to jest nam przekazane jako Słowo Boże i na tej podstawie ja podejmuję tą decyzję, że tego opisu się chwytam i przyjmuję, że tak właśnie będzie. Ja nie rozumiem pewnych szczegółów, nie wiem, jak te obłoki będą wyglądały, nie wiem wszystkiego, ale wierzę, że zostanę porwany na obłokach i wierzę, że to się literalnie spełni i w tej kolejności, w jakiej się tutaj dowiadujemy. Dzisiaj nie czas, żeby zajmować się kwestią opisu dokładnej chronologii i tam wszystkich tych wydarzeń tutaj, które będą miały miejsce, ponieważ niedawno mieliśmy konferencję, kiedy z braćmi przez jakiś czas rozważaliśmy fragmenty i dzieliliśmy się też z tego miejsca. I taki jest plus tego internetu, chociaż taki, że jak chcecie sobie wrócić do tego, to was zapraszam na kanale YouTube zborowym, na stronie internetowej. Te wszystkie wykłady są, gdzie mówiliśmy o pochwyceniu, o powtórnym przyjściu, o ucisku. Te tematy omawialiśmy tutaj na podstawie różnych fragmentów, bo my wiemy, że całe pismo tutaj musimy badać i Księga Daniela, i Objawienie, i fragmenty Ewangelii, i właśnie te listy do Tesaloniczan, jeszcze inne fragmenty pozwalają nam zebrać pełen obraz, jakby na ile Pan Bóg nam to objawia. Dzisiaj chcemy się skupić tylko i wyłącznie na tym fragmencie. Ja nie będę wyprzedzał, bo Patryk też będzie za tydzień miał kolejne rzeczy również związane z powtórnym przyjściem i my dzisiaj sobie nie chcemy wszystkiego tutaj układać na nowo, ale chciałbym jeszcze w tych trzech wersetach również kilka myśli podkreślić, to co zwróciło moją szczególną uwagę. Pierwsze, to, że przede wszystkim oczekujemy na ponowne przyjście Pana. Z tego fragmentu jasno wynika, że On znów przyjdzie. I to jest w ogóle podstawą naszej wiary, naszej nadziei, naszego oczekiwania, naszej nadziei na zmartwychwstanie, że tak jak On się pojawił, kiedyś było to zapowiedziane, tak samo zostało to zapowiedziane w Słowie Bożym, że On przyjdzie znów. I tutaj to jest pierwsza myśl, którą podkreśla Paweł, pisząc do tego młodego zboru, że czeka nas ponowne przyjście Pana. My, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana. To jest pewnik, to jest w ogóle jakiś taki punkt ważny w historii, do którego my się odnosimy. Tak jak przyjście pierwsze Pana fizyczne na świat jest punktem dla wielu większości kalendarzy przed naszą erą, przed Chrystusem i po Chrystusie, tak my możemy w ogóle rozpatrywać dzieje nasze w oparciu o powtórne przyjście Pana. To jest postanowione i jest wielki plan zbawienia przygotowany przez Boga i jest nam po części, na ile potrzebujemy, to objawione. To nie jest jakaś prowizorka, to nie jest tak jak Pawlak tam wziął kombajn i mówił, dawaj kombajn do stodoły, będzie co będzie, nie? I tam zobaczymy, jak to się potoczy. Z przyjściem Pana nie jest tak. My wiemy, że to wszystko się zrealizuje krok po kroku i zostało już to ustalone przez samego Boga. To, co nas czeka na pewno, ten podstawowy punkt, to to, że Pan Jezus przyjdzie i to będzie czas pochwycenia Kościoła, to wtedy się z Nim spotkamy na obłokach, ponieważ Pan Jezus nam to obiecał. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań, gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsce, a gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Ta nadzieja dodaje mi otuchy, ta obietnica dodaje mi otuchy. Drugie, co widzę w tym fragmencie, to to, że w czasie przyjścia Pana fizycznego, powtórnego przyjścia na świat, część wierzących będzie nadal żyła na ziemi. To nie jest tak, że najpierw się świat skończy i wtedy to się wszystko rozstrzygnie, ale świat będzie funkcjonował tak, jak funkcjonuje i w tym czasie Pan Jezus przyjdzie, kiedy jeszcze część z ludzi, którzy czytają te słowa, być może to jest nasze pokolenie, że my jeszcze fizycznie czytamy i doczekamy tego, że On przyjdzie. Niektórzy zarzucają tutaj pomyłkę Pawłowi, że on pisze, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, a przecież Paweł i nikt z Tesaloniczan nie żyje, ale to nie jest tak, że Paweł na pewno się spodziewał, że za jego życia to się wydarzy. On był prowadzony przez Ducha Świętego i on nieraz się wypowiadał, to tak jak my możemy powiedzieć, że za 100 lat będziemy latać w kosmos. No my nie będziemy latać w kosmos, ale jeżeli ten świat potrwa 100 lat, to prawdopodobnie my jako ludzkość będziemy. I tak samo tutaj my, wierzący, pozostaniemy przy życiu do przyjścia Pana. I widzimy tutaj, że jest ustalony porządek. To, co ja też chciałem zauważyć. Trzecia myśl z tego fragmentu. Nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Czyli my wiemy, że nie wyprzedzimy Pawła, Tymoteusza, Sylwana, tych, którzy pisali ten list, nie wyprzedzimy wierzących w Tesalonice, nie wyprzedzimy Marka, którego ostatnio żegnaliśmy. To jest postanowione, to jest już ustalone. Pan Bóg objawił nam, nie znamy wszystkich szczegółów, co i jak, ale pewna kolejność, porządek zbawienia ma miejsce. Tak jak czytamy, ja na podstawie tego fragmentu też mam taką otuchę, że to się właśnie wydarzy w ten sposób, że najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Na jasny znak, na sygnał dany przez Archanioła. Ile to będzie trwało technicznie, jak to będzie rozwiązane, bo przecież gdzieś będzie noc, gdzieś będzie dzień, nie wiem, nie jest to moją sprawą gdzieś tam gdybać, ale wierzę, że to się wydarzy w jednym momencie na całej ziemi. I w tym porządku potem najpierw oni, a potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, zostaniemy porwani. Stąd w ogóle jest to określenie pochwycenie Kościoła, bo chodzi o coś gwałtownego. I Gabriel miał wtedy ten wykład, który mówił o pochwyceniu. Nie wiem, czy pamiętacie, tu jest użyte greckie słowo harpazo. Bardzo lubię to słowo w brzmieniu takim. Niewiele tych greckich słów pamiętam, ale harpazo pamiętam. To jest czasownik, który tłumaczymy pochwycić, zabrać siłą, uchwycić się czegoś, żarliwie czegoś dla siebie zażądać, wyrwać albo porwać, uprowadzić. To są słowa, które dotyczą tego, co się z nami wydarzy, z tego, co Pan Bóg dla nas zaplanował w swoim porządku zbawienia, że ci, którzy doczekają Jego przyjścia, oni zostaną zabrani siłą, zostaną żarliwie zażądani dla siebie, bo On nas z tego świata po prostu wyrwie, uprowadzi nas z tego świata. Ciężko jest to sobie wyobrazić, ale ja przyjmuję, jak już mówiłem, to słowo tak, jak jest zapisane, jako objawienie przyszłych wydarzeń, że czeka nas, przepraszam za wyrażenie, ale taka przejażdżka jak Filipa kiedyś w Dziejach. Bo właśnie to słowo harpazo jest użyte w tym fragmencie z Dziejów z 8 rozdziału, kiedy Filip tego tam eunucha ochrzcił i potem czytamy, gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał. Tu jest to słowo harpazo Filipa i eunuch już go więcej nie zobaczył, lecz z radością podążał dalszą drogą. Czyli on po prostu znikł z jego oczu. Został porwany fizycznie Nie jakaś to jest metafora, tylko był człowiek i go nie było. I tak będzie z nami, że taka przejażdżka nas czeka, jak to Pan Bóg rozwiąże, ale ja na to czekam, że jestem i nie ma nas. Był i został zabrany. Tego też doświadczył swego czasu apostoł Paweł. W drugim liście do Koryntian czytamy w 12 rozdziale ten fragment. Znam człowieka w Chrystusie, taki skromny, że nie mówi, że to on, który przed 14 laty, czy to w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, też nie wiem. Widać, że jak on tego doświadczył, to nawet nie wiedział, co się stało. On nie wie, czy to mu się wydawało, czy to było w ciele, poza ciałem. Bóg to wie, ale właśnie ten człowiek, ten Paweł, on został harpadzą, on został porwany aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, czy to w ciele, czy poza ciałem, nie wiem. Bóg wie, został porwany do raju i słyszał nieopisane rzeczy, o których nie wolno człowiekowi mówić. Na to czekamy, że my też harpadzo, my też zostaniemy po prostu w okamgnieniu stąd wyrwani. Już kończąc w tym drugim znaczeniu słowa kończąc, czyli rzeczywiście kończąc, jeszcze chciałem tutaj powiedzieć, że to się wydarzy w sposób nadnaturalny i dlatego wielu ludziom ciężko jest to przyjąć i wkładają ten opis z Tesaloniczan między bajki. Ale znów nasza wiara jest przecież przyczynowo-skutkowa. Jeżeli wierzymy, że Jezus zmarł i zmartwychwstał, co było czymś nienaturalnym, to tak samo powinniśmy wierzyć, że przyjdzie i nas pochwyci. Tak jak ponadnaturalne, czyli ponad to, do czego przywykliśmy, jest właśnie zmartwychwstanie w swojej naturze. Kto by mógł powiedzieć, że to jest coś naturalnego? Tak samo przyjdzie i nas pochwyci. To jest moją nadzieją. I czwarta myśl z tego opisu, która dodaje mi otuchy, to, że będzie to czas zjednoczenia. Czeka nas w tym porządku koniec rozłąki, która wielu chwyta za serce. Jest nam smutno, że się z niektórymi rozstaliśmy, których mieliśmy, kochaliśmy i ich już nie ma. Członków rodziny, żony, mężów, dzieci, braci, siostry, przyjaciół. W Bożym planie zbawienia jest zapisane w tym porządku, że skończy się ta rozłąka. I po pierwsze czytamy, że spotkamy się tutaj, że zostaniemy porwani razem z nimi. Razem z tymi, którzy zostaną w pierwszej kolejności przywróceni na spotkanie z Panem. Tych, którzy nas, my ich nie wyprzedzimy, tych, którzy umarli w Chrystusie, a my razem z nimi zostaniemy porwani. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale tak będzie. I my na podstawie tego fragmentu mamy konkretną wiedzę, kiedy się spotkamy z naszymi bliskimi. Kiedy na przykład Mariola spotka Marka. Nie trzeba tutaj wymyślać jakichś historyjek, jak to nieraz tam ludzie wymyślają i tam łamią sobie głowę i te historie tam o niebie i to. My tutaj mamy napisane, kiedy to się wydarzy, że my właśnie w czasie powtórnego przyjścia Pana, wtedy się spotkamy, bo wtedy najpierw oni, my ich nie wyprzedzimy, ale razem z nimi zostaniemy pochwyceni. To jest jeden element tego zjednoczenia, końca rozłąki, ale to, co jest jeszcze piękniejsze, to, że zostaniemy porwani na spotkanie Pana i tak już na zawsze z Nim pozostaniemy. Czyli nasza rozłąka od Boga się zakończy. To, co my w tym świecie póki tu żyjemy, możemy doświadczyć nieraz w takie szczególne doświadczenia, w modlitwie, takie uniesienie. Nie jeden ma takie wspomnienie, jak wspaniale, jak człowiek się lekko poczuł, kiedy poczuł tą społeczność z Jezusem Chrystusem tutaj, póki jesteśmy, to jest nic względem tego, co nas czeka, kiedy On otworzy ramiona, kiedy nas przytuli, kiedy my wszyscy razem, wszyscy, którzy uznaliśmy Go za naszego Pana i Zbawiciela, będziemy już razem i to będzie trwało na wieki. Będzie to ostateczny koniec rozłąki. To jest postanowione i ta pewność, nadzieja na to wydarzenie sprawia, że nie musimy się smucić jak ludzie pozbawieni tej nadziei. Ta wiedza sprawia, że nasze pogrzeby będą kontrastować z pogrzebami w tym świecie. To sprawia, że my zasypiamy, a nie umieramy. I my wiemy, gdzie i kiedy się spotkamy. Dzisiaj nasza wiedza jeszcze nie jest pełna. Znamy ogólny zarys przyszłości. Czytamy w pierwszym liście do Koryntian. Mówię tak, gdyż teraz widzimy zagadkowe kontury. Nadejdzie jednak czas, i to jest właśnie ten czas, o który dzisiaj rozważamy, gdy zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznają po części. Przyjdzie jednak czas, kiedy poznam tak, jak zostałem poznany. Teraz trwają wiara, nadzieja i miłość. Te trzy, a z nich największa jest miłość. Dzisiaj troszkę o tym aspekcie nadziei, która jest równie ważna, jest tutaj wymieniona, mówiliśmy. I chociaż nie wszystko jeszcze wiemy dokładnie, to ten zarys jest wystarczający. To, co znajdujemy w tym fragmencie z listu do Tesaloniczan, to nam wystarcza, żebyśmy mogli dodawać sobie otuchy. I te słowa rzeczywiście dodają nam otuchy. Tymi słowami jesteśmy wezwani, jak czytamy w 18 wersecie, mamy dodawać, czyli do tej już co mamy, mamy dodać więcej jeszcze otuchy. Tu są wyświetlone różne przekłady, ale ta myśl jest spójna. Tutaj nie ma jakiegoś problemu, jak to przetłumaczyć. Mamy dodawać sobie wzajemnie otuchy. Mam nadzieję, że przez to, co dzisiaj starałem się przekazać, jesteśmy pocieszeni. Ja jestem zachęcony. Ja otrzymuję jeszcze więcej otuchy, chociaż mierzymy się teraz na dniach z różnymi pogrzebami, żegnamy się z ludźmi, ale ja jestem podniesiony myślą, że jeżeli oni zasnęli w Panu, to jest tylko czasowe i nie muszę się smucić. To była przede wszystkim otucha dla tych, którzy byli w tamtym zborze gdzieś zatrwożeni, zasmuceni, bo nie wiedzieli, co się dzieje z tymi, którzy poumierali w Panu. Paweł im to tłumaczy. To jest dla nich pociecha, otucha, ale to też jest dla nich zadanie. Tą nauką pocieszajmy innych, którzy tego potrzebują. To właśnie było zadanie potem dla wierzących w Tesalonice, żeby oni również innych pocieszali, przekazując tą naukę, te słowa. Powiem więcej. Nawet więcej to jest niż pocieszanie, bo słowo, które jest tutaj użyte, nieraz ostatnio go używałem, parakaleo, które się tutaj pojawia, to jest to samo słowo, które tłumaczone jest w innych miejscach jako na przykład napominanie. To greckie słowo tłumaczy się, ono ma wiele znaczeń. Po pierwsze, wezwać do swojego boku, przyzwać, przywołać kogoś wspierającego lub pomocnika. Po drugie, zwracać się do, przemawiać do, wołać, wzywać. Trzecie, napominać, pouczać, zachęcać. Cztery, błagać, usilnie prosić, zaklinać. Pięć, nieść pociechę, zachęcać i wzmacniać przez pocieszenie, pocieszać. Sześć, zachęcać, umacniać. Siedem, pouczać, uczyć. To są tłumaczenia, to jest znaczenie tego słowa i to jest to, co my mamy z tymi słowami robić, do czego my dzisiaj też jesteśmy wezwani. Zatytułowałem to, ten wykład, dodawajmy sobie otuchy, ale patrząc na te różne znaczenia tego słowa, to również oznacza, że tymi słowami, tą nauką mamy błagać i usilnie prosić innych, żeby przyjęli tą drogę. Mamy napominać, mamy pouczać innych, bo jeżeli ktoś inaczej wierzy, to właśnie mamy być prostowani przez to słowo. Mamy nieść pociechę, mamy uczyć tego. I tak wzywa nas Słowo Boże i to jest pierwszy taki wniosek z tych kilku, które sobie tutaj wypisałem, żebyśmy dodawali sobie otuchy, ale i też napominali się tym, co my się dowiadujemy ze Słowa Bożego. Po drugie, odróżniajmy się, kontrastujmy względem tego świata. Po trzecie, jeśli naprawdę wierzymy, to niech to będzie widoczne w naszym życiu. Jeżeli jest A, to powinno być też B. Po czwarte, diagnozujmy braki naszej wiary, naszej wiedzy. Jeżeli wiemy, że coś nas niepokoi, nie wiemy jak to, nie zostawiajmy tego. Diagnoza, a potem działanie. Zróbmy coś z tym. I po piąte, ostatnie, co sobie tutaj wypisałem, gdy mówimy, róbmy to jak Słowo Boże. Miejmy troskę o młodszych wierzących, o tych, którzy mają mniej doświadczenia. To na podstawie tego, że Paweł zwraca uwagę, że on przekazuje to nie od siebie, ale jako Słowo Pańskie. I my też powinniśmy mieć taką troskę, że kiedy spotykamy się z kimś, kto jest zagubiony, to nie silmy się na mądrości od nas, ale starajmy się przekazywać to, co wiemy, to, co zostało nam tutaj przekazane, naukę apostolską i w ten sposób być użytecznymi. Dziękuję wam za tyle czasu uwagi, a teraz powstańmy, jeżeli ktoś chciałby jeszcze w modlitwie odpowiedzieć w paru słowach na to, co dzisiaj słyszeliśmy ze Słowa Bożego, to mamy jeszcze kilka minut na ten element nabożeństwa jak modlitwa.